Opuścili więc wszyscy razem ścieżkę i zagłębili się w puszczę. Dość długo musieli czołgać się i skradać, nim wreszcie, wyglądając zza pni, zobaczyli polanę, na której wycięto drzewa, a grunt porządnie wyrównano. Sporo osób, jak gdyby elfów w zielonych i brunatnych ubraniach, siedziało w krąg na pieńkach pozostałych po ściętych dębach. Po środku paliło się ognisko, a dookoła płonęły łuczywa zatknięte na kilku drzewach. Lecz najpiękniejsze w tej scenie było to, że wszyscy jedli, pili i śmiali się wesoło. Zapach pieczeni miał taki urok, że cała kompania, nie tracąc czasu na narady, ruszyła naprzód i wbiegła na polanę, zgodnie chcąc prosić o jedzenie. Ledwie jednak pierwszy krasnolud pokazał się z lasu, wszystkie światła pogasły jakby zaczarowane. Ktoś musiał kopniakiem rozrzucić ognisko, bo wystrzeliło w górę, opadło deszczem iskier i zczerniało. Wędrowcy znaleźli się w nieprzeniknionych ciemnościach. Przez dość długą chwilę nie widzieli się nawet wzajemnie. Szamotali się gorączkowo, na oślep, przewracali przez kłody, rozbijali o pnie, krzyczeli i zwoływali tak hałaśliwie, że musieli pobudzić na mile wokół wszelkie stworzenia w puszczy, aż wreszcie zebrali się i policzyli po omacku. Oczywiście w tym zamieszaniu stracili zupełnie orientację i nie mieli pojęcia, w którym kierunku należy szukać ścieżki. Zabłąkali się beznadziejnie, a w każdym razie do rana nie mogli nic przedsięwziąć. Nie było innej rady, jak rozłożyć się na nocleg tam, gdzie stali. Nie śmieli nawet przeszukiwać polany, gdzie pewnie poniewierały się resztki jedzenia, bali się bowiem rozłączać. Nie leżeli jednak długo. Bilbo ledwie zaczynał drzemać, kiedy Dori, który pierwszy stanął na warcie, odezwał się donośnym szeptem. Światła wracają znów tutaj. Jest ich więcej niż przedtem. Wszyscy się zerwali. Rzeczywiście, gdzieś w pobliżu błyskały migotliwe światełka. Dochodziły też zupełnie wyraźnie jakieś głosy i śmiechy. Krasnoludy, hobbit także, zaczęły pełznąć zwolna w tamtą stronę gęsiego, a każdy trzymał w ciemnościach rękę na plecach poprzednika. Gdy już byli blisko, Thorin rzekł: tym razem nie będziemy wyskakiwać znienacka. Niech się nikt nie rusza, póki nie dam rozkazu. Wyślę najpierw samego pana Bagginsa, on się z nimi rozmówi. Nie zlękną się z pewnością hobbita. Ha, pomyślał Bilbo, a hobbit ich? A w każdym razie mam nadzieję, że mu nie zrobią krzywdy. Dotarłszy do granicy świetlnego kręgu, wypchnęli nagle Bilba naprzód. Zanim zdążył wsunąć pierścień na palec, wypadł w blask bijący od ogniska i pochodni. Niestety. Wszystkie światła znów pogasły natychmiast i zaległy głuche ciemności. Jeśli poprzednio trudno im było pozbierać się do gromady, to teraz mieli z tym jeszcze więcej kłopotu. A hobbita w ogóle nie mogli znaleźć. Liczyli się raz i drugi i wciąż było ich tylko 13. Zaczęli więc krzyczeć i wołać: Bilbo Baggins! Hobbit! Do licha, Bilbo, hej! Gdzieżeś się podział, niezdaro? I tak dalej, wciąż jednak bez skutku. Stracili już nadzieję, gdy nagle Dori wpadł na hobbita przypadkiem. Przewrócił się w ciemności, myśląc, że potknął się o kłodę, a tymczasem był to Bilbo, skulony na ziemi i uśpiony. Długo nie mogli się go dobudzić, a kiedy w końcu się ocknął, wcale im nie podziękował. Miałem taki śliczny sen, powiedział. Śniło mi się, że jadłem wspaniały obiad. Wielkie nieba, drogi Bombur, zawołały krasnoludy. Nie opowiadaj nam swoich snów. Przyśnionym obiadem nikt się nie naje. Tym bardziej, że nie możesz się nim z nami podzielić. Lepszego obiadu nie mogę się w tym przeklętym lesie spodziewać, mruknął Bilbo i położył się obok krasnoludów, usiłując zasnąć na nowo i odnaleźć swój miły sen. Lecz światła w lesie nie dały o sobie zapomnieć. W jakiś czas potem, jakoś już chyba pod koniec nocy, Kili, który z kolei pełnił wartę, zbudził towarzyszy, mówiąc: istna iluminacja zaczęła się znów niedaleko nas w lesie. Zapalono setki pochodni i mnóstwo ognisk, a wszystkie naraz, z pewnością magicznym sposobem. Posłuchajcie, tam śpiewają i grają na harfach. Chwilę przysłuchiwali się, leżąc na ziemi. Potem doszli do wniosku, że pokusa jest nie do odparcia i że trzeba raz jeszcze spróbować, czy nie uda się uzyskać jakiejś pomocy. Znowu się więc zerwali, ale tym razem skutek miał być wręcz katastrofalny. Zobaczyli ucztę jeszcze wspanialszą niż poprzednio. Na honorowym miejscu, w długim szeregu ucztujących, siedział leśny król w kronie z liści na złocistych włosach i wyglądał zupełnie tak, jak go Bombur widział we śnie. Puchary krążyły z rąk do rąk, elfy podawały je sobie nawet poprzez ogniska, śpiewając przy tym i przygrywając na harfach. Biesiadnicy mieli kwiaty wplecione w lśniące włosy, drogie kamienie, zielone i białe, błyszczały im na kołnierzach i pasach, twarze i pieśni tchnęły wesołością. Śpiewali głośno, czysto i pięknie, kiedy nagle Thorin stanął przed nimi. Pieśń urwała się w półsłowa, zapadła głucha cisza. Światła pogasły, ogniska zasyczały w kłębach czarnego dymu. Popiół i iskry buchnęły w oczy krasnoludom, a las znowu napełnił się lamentem i krzykiem. Bilbo biegał w kółko, tak mu się przynajmniej zdawało. W kółko i nawoływał wciąż Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Dwalin, Balin, Thorin. A tymczasem głosy, których właścicieli nie mógł wypatrzeć ani zmacać w ciemności, wykrzykiwały te same imiona, dodając oczywiście niekiedy Bilbo. Lecz głosy te stopniowo oddalały się od hobita, dochodziły coraz bardziej przytłumione, a chociaż w pewnym momencie wydało mu się, że zmieniły ton i gdzieś bardzo daleko zabrzmiały jak wrzask przerażenia i wołanie o ratunek, wszystko w końcu ucichło. Bilbo znalazł się zupełnie sam w głuchej ciszy i nieprzeniknionych ciemnościach. Była to jedna z najgorszych chwil jego życia, lecz szybko rozstrzygnął, że nie warto podejmować jakichkolwiek prób, dopóki dzień nie wstanie i nie rozjaśni choć trochę mroków i że nie ma sensu trawić resztek sił na błądzenie po lesie, skoro nie można liczyć na śniadanie, które by go rankiem pokrzepiło znowu. Siadł więc, oparłszy się plecami o jakieś drzewo i marzył. Nie pierwszy raz i nie ostatni o swojej własnej dalekiej norce i o jej bogatych spiżarniach. Pogrążony we wspomnieniach boczku, jajek, grzanek i masła, nagle poczuł jakieś dotknięcie. Coś jakby mocny, lepki sznurek oplotło lewą rękę hobita, a kiedy chciał się zerwać, stwierdził, że takie same więzy splątały mu już nogi. Próbując wstać, przewrócił się więc natychmiast. Wtedy olbrzymi pająk, który korzystając z drzemki Bilba, opludł go swoją siecią, wysunął się zza jego pleców. Bilbo widział tylko oczy napastnika, lecz czuł dotyk włochatych nóg, gdy pająk pracowicie owijał go całego obrzydliwą nicią. Na szczęście hobbit ocknął się w porę. Jeszcze chwila, a nie mógłby poruszyć bodaj jednym palcem. I tak musiał stoczyć ciężką walkę, nim się wyzwolił. Najpierw zaczął bić wstrętnego potwora rękami, tamten zaś usiłował obezwładnić go trucizną, jak to robią małe pająki z muchami. Bilbo jednak przypomniał sobie, że ma u boku mieczyk i dobył go z pochwy. Pająk odskoczył, a hobbit błyskawicznie przeciął więzy krępujące mu nogi. Z kolei sam zaatakował. Pająk najwidoczniej nigdy dotąd nie spotkał stworzenia uzbrojonego w tak groźne żądło. Gdyby nie brak doświadczenia, umykałby z pewnością szybciej. Bilbo dopadł go, nim zniknął w ciemnościach i rąbnął mieczem między oczy. Pająk jakby oszalał. Zaczął podrygiwać, kręcić się, konwulsyjnie wywijać nogami, aż wreszcie hobbit dobił go drugim ciosem i sam wyczerpany padł, tracąc na dłuższy czas przytomność. Kiedy ją odzyskał, otaczało go zwykłe w puszczy światło dzienne, mętne i szare. Martwy pająk leżał tuż obok. Ostrze zaś mieczyka poznaczone było czarnymi plamami, ale świadomość, że zabił olbrzymiego pająka i że zrobił to zupełnie sam, w ciemnościach, bez pomocy czarodzieja, krasnoludów czy kogokolwiek w świecie, jakoś dodała panu Bagginsowi otuchy. Nowy duch w niego wstąpił. Mimo pustki w brzuchu poczuł się mężniejszy, bardziej bojowy, gdy otarłszy o trawę ostrze miecza, chował go znów do pochwy. — Dam ci imię — rzekł do mieczyka. — Odtąd nazywasz się Żądłem. To rzekłszy ruszył na zwiady. Las był ponury i milczący, lecz Bilbo wiedział, że musi najpierw poszukać kompanów, którzy chyba nie mogli być daleko, jeśli ich nie wzięły do niewoli elfy lub jakieś groźniejsze stwory. Hobbit rozumiał, że krzyczeć byłoby niebezpiecznie. Stał więc czas jakiś w rozterce, nie mając pojęcia, w którą stronę iść, by trafić z powrotem na ścieżkę i odnaleźć przyjaciół. Ach, czemuż nie słuchaliśmy przestróg Beorna i Gandalfa, wyrzekał. Wpadliśmy okropnie. Gdybyż to my, ale to właśnie najgorsze, że jestem tylko ja samiuteńki. Wreszcie na chybił trafił, wybrał kierunek, z którego, jak mu się zdawało, słyszał nocą ostatnie krzyki. Na szczęście Bilbo urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Zgadł mniej więcej trafnie, jak się z dalszego ciągu przekonacie. Raz powziąwszy decyzję, zaczął się skradać przez las bardzo ostrożnie i przemyślnie. Hobici umieją poruszać się bardzo cicho, zwłaszcza w lasach. Już wam o tym wspominałem. Bilbo w dodatku wsunął na palec pierścień, zanim się puścił w tę drogę. Toteż pająki nie słyszały, ani też nie widziały, gdy się zbliżał. Przeszedł tak chyłkiem spory kawałek lasu, gdy spostrzegł przed sobą zakątek, w którym mrok zalegał szczególnie gęsty, nawet w tej puszczy niezwykły, jak gdyby noc zostawiła po sobie czarną, niezmytą przez świt plamę. Bilbo podkradł się bliżej i wtedy stwierdził, że plama składa się z sieci pajęczych, rozsnutych jedna za drugą i splątanych z sobą w gąszcz. Nagle zobaczył wśród tych sieci pająki, ogromne i szkaradne, zaczajone w gałęziach nad jego głową. Pierścień pierścieniem, lecz hobbit zadrżał z przerażenia na myśl, że pająki mogłyby go dostrzec. Ukryty za drzewem obserwował je czas pewien, aż w ciszy i spokoju lasu dosłyszał, że wstrętne stwory rozmawiają między sobą. Głosy miały przenikliwe, skrzeczące i syczące, ale Bilbo rozumiał wiele z tego, co mówiły, a mówiły o krasnoludach. Ciężko było, ale się opłaciło, rzekł jeden pająk. Skórę mają obrzydliwie grubą, to prawda. Założę się jednak, że w środku są bardzo soczyste. Ajaj, co to będzie za przysmak, jeśli trochę przedtem powiszą, rzekł drugi. Nie trzymajcie ich za długo, wtrącił się trzeci. Już i tak nie są takie tłuste, jak być powinny. Widać, nie odżywiały się ostatnimi czasy dość dobrze. Ja wam radzę, zabijmy je od razu, syknął czwarty. Zabijmy, a potem niech trochę jeszcze powiszą. Pewnie już nie żyją do tej pory, powiedział pierwszy. Gdzie tam? Przed chwilą widziałem, jak się któryś szamotał. Myślę, że zbudził się właśnie z miłego snu. Chodźcie, pokażę wam. To mówiąc, tłusty pająk pomknął po nitce pajęczyny na wysoką gałąź, z której zwisało rzędem 12 jakby kokonów. Kołysały się w mroku i Bilbo dopiero teraz je zauważył. Serce mu zamarło ze zgrozy, kiedy dostrzegł sterczącą z oplotu pajęczyny tu nogę krasnoluda, ówdzie czubek nosa, brodę albo kaptur. Pająk skierował się do najgrubszego kokonu.